Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś Międzynarodowy Dzień Mediacji. No i w ogóle trwa tydzień mediacji w naszym regionie, a więc pomyślałam sobie, że o mediacji warto porozmawiać, bo więcej jest niestety konfliktów niż zgody w naszym kochanym społeczeństwie, ale nie jesteśmy wyjątkiem i już tak się tutaj nie biczujmy, bo to nie jest nic dziwnego. Te czasy chyba sprzyjają, zaraz o to spytam moich gości, niestety nerwom i konfliktom. A dziś o mediacjach mówić będziemy z panią Natalią Leibman. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Która była mediatorem, teraz jest sędzią, ale zawsze może zostać mediatorem na powrót, ale ma doświadczenie w tym względzie. No i moi pozostali goście też mają dużo do powiedzenia na ten temat. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I panowie. Profesor Roman Lepert, pedagog z UKW.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. I dr Piotr Demyracki, filozof i etyk, co dziś w dyskusji też ważne, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie.
Kłaniam się pięknie, witam państwa.
Proszę państwa, może najpierw powiemy, któż to jest mediator i jak się zostaje mediatorem? Czy każdy może zostać mediatorem? I tu chyba pani Natalia nas najbardziej w tym temacie oświeci.
W zasadzie każdy może być mediatorem, ponieważ pewnie czasami wchodzimy w takie role nieformalnych mediatorów, każdy z nas, czy to mediując z sąsiadem, znajomym, w rodzinie. Natomiast no, już takim profesjonalnym mediatorem może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Co to oznacza? Nie jest karana,
nie
tak?
Jest, tak, nie jest karana, nie jest ograniczona
w prawach swoich.
Tak, w swoich tak. Prawach. No, posiada właśnie pełnię praw publicznych. No, ma pewne predyspozycje, umiejętności do prowadzenia mediacji. No, powinna mieć ukończone 26 lat. No i znać język polski. To takie formalne wymogi.
I żadnych specjalistycznych studiów nie trzeba mieć do tego,
nie,
albo kursów, albo...
Specjalistycznych studiów jeszcze nie, natomiast na pewno potrzeba mieć kwalifikacje, jeśli chodzi o prowadzenie mediacji poprzez ukończenie no, określonych godzin przygotowania mediacyjnego poprzez różnego rodzaju szkolenia. Póki co jeszcze, jeżeli chodzi o studia, nie jest ten wymóg wprowadzony, natomiast no, ileś godzin szkoleń mediacyjnych jest wymagana.
I teraz to wszystko mamy i co robimy?
I to wszystko mamy i o tym, czy pozostaniemy, czy zostaniemy mediatorem, będzie decydował, zadecyduje prezes sądu okręgowego w danym mieście, ponieważ musimy złożyć wniosek, na przykład z rekomendacją jakiegoś stowarzyszenia mediacyjnego, jakiejś innej organizacji, z udokumentowaniem prowadzonych już procesów mediacyjnych. No i musimy ten wniosek sformułować w taki sposób, aby przekonać prezesa sądu, że to my jesteśmy właściwą osobą do tego, żeby prowadzić proces mediacji.
I już jesteśmy mediatorem. Ile takich mediatorów jest? Wielu bardzo w naszym regionie?
Myślę, żeby trzeba było spojrzeć na aktualną stronę sądu
okręgowego.
Tak, okręgowego. No, myślę, że to jest kilkanaście osób na pewno.
I w jakich sprawach mediatorzy mediują?
W różnych sprawach. No, przede wszystkim to są sprawy rozwodowe, separacyjne.
Bo nie najwięcej jest potrzeba mediatorów.
Tak zwane, następnie tak zwane rodzinne, małżeńskie, sprawy cywilne, sprawy karne, w zasadzie sprawy z nieletnimi również podlegają mediacji. W zasadzie każda sprawa, która opiera się o jakiś konflikt, może podlegać mediacji.
I potrzeba wtedy mediatora, bo sobie sami nie radzimy. No właśnie, proszę państwa, czy rzeczywiście żyjemy w czasach konfliktu? Czy słowo konflikt jest słowem dominującym, panie profesorze?
trudno tak jednoznacznie sformułować kategoryczny sąd w odpowiedzi na pytanie pani redaktor, ale myślę, że mamy do czynienia z takimi czynnikami, które sprzyjają powstawaniu konfliktów. Te czynniki są różnej natury. Zacząłbym od takiego jak natychmiastowość, tyrania chwili. Coś, co właśnie Eriksen na przykład opisuje jako konieczność natychmiastowego reagowania, natychmiastowej satysfakcji, natychmiastowego działania, podczas gdy w wielu sytuacjach przejawianie tego typu aktywności najzwyczajniej w świecie nie jest możliwe. To po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że życie społeczne nam się coraz bardziej komplikuje. Między innymi z tego powodu, że my występujemy w coraz większej liczbie ról, które pełnimy. A wiadomo, że pełnienie ról wiąże się również z wchodzeniem w różne relacje, a te relacje czasami z różnych powodów, nie tylko personalnych, czasami strukturalnych, są jakby skazane na to, żeby pojawiały się konflikty. Ja myślę, że podstawowym problemem nie jest to, czy konflikty się pojawiają, bo one są chyba naturalną cechą relacji, związków, funkcjonowania społecznego, tylko to, w jaki sposób w tych konfliktach funkcjonujemy. No oczywiście, gdybyśmy takiego akademickiego rozróżnienia dokonali, no to możemy być oczywiście w takich konfliktach stronami, no i możemy być w cudzysłowie outsiderami, czyli kimś, kto stoi z boku takiego konfliktu. Najprostszy przykład konfliktu, który przychodzi mi w tym momencie do głowy, to jest konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Mhm. No, na przykład w tej chwili jesteśmy świadkami takiego konfliktu w służbie zdrowia, prawda? Tak. No i widać wyraźnie, że strony okopują się na swoich pozycjach i wytaczają różnego rodzaju argumenty, a my z boku sobie na to patrzymy, ale w ten sposób oczywiście nie rozwiązujemy konfliktu. Potrzebny jest ktoś, kto nie będąc stroną w tym konflikcie, pomoże obu stronom w dojściu do czegoś, co można nazwać
kompromisem,
konsensusem. No oczywiście to
konsensus takie lepsze słowo, bo kompromis to tak się już teraz negatywnie kojarzy.
Negatywnie kojarzy z tego względu, że kompromis zawsze wymaga ustępstwa z obu stron, tak? Wymaga spotkania się gdzieś w połowie drogi, a bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że strony stawiają sprawy zero-jedynkowo.
No właśnie, to w tym sporze, o którym tu pan profesor powiedział, mediatorów potrzeba po prostu. To może w Międzynarodowym Dniu Mediacji taką radę możemy tylko dać tym, którzy się ze sobą spierają. A tak naprawdę w tym sporze każdy z nas ma swoje zdanie. Jak to w Polsce, ponieważ Polacy znają się na wszystkim, wszystko wiedzą najlepiej.
I jeszcze dodajmy coś takiego jak wszechobecna kultura narzekania, tak, która też w Polsce jest charakterystyczna. To zjawisko opisane przez psychologów. Profesor Wojciszkę przeprowadził bardzo pogłębione badania, w wyniku których stwierdził właśnie, że jedną z takich cech charakteryzujących Polaków jest no właśnie kultura narzekania. I łatwo sobie wyobrazić, że od narzekania bardzo łatwo przejść do konfliktu, tak? Bo jeżeli na przykład spotykam kogoś, kto rozpoczyna od narzekania, to najprawdopodobniej udzieli mi się ten nastrój. Możemy sobie oczywiście ponarzekać oboje, jeżeli to nie dotyczy jednego z nas, ale tak, jeżeli to narzekanie będzie dotyczyło drugiej strony, to już do konfliktu niedaleko, prawda?
Tak właśnie. Oj, to już psycholog musi się odezwać.
To znaczy, ja bym faktycznie jeszcze dołożyła do tego, co pan profesor mówi. Dla mnie jeden taki z kluczowych tych elementów, który faktycznie jakoś potęguje nasze kłopoty z radzeniem sobie z konfliktami, to znaczy brak odpowiedniego języka. Jako rozumianego jako narzędzia, które mogłoby nas poprowadzić do takiej rozmowy i takiego konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, sporów, różnic. Ja się tutaj zgadzam, że to jest zupełnie naturalny stan, gdzie pojawia się różnica między ludźmi i można o tym rozmawiać. Tak? Można w terapii par bardzo mocno się mówi o tym, że satysfakcjonujące związki czy relacje, to są takie związki, które potrafią wytworzyć tak zwaną trzecią pozycję. To znaczy my możemy stanąć obok, ja ze swoim partnerem, i spojrzeć na to, co się między nami dzieje i o tym porozmawiać w pewnym dystansie. Ja tak nie jestem mediatorem, ale z takiej mojej wiedzy i doświadczeniami też współpracy z mediatorami, wiem, że jak my o tym rozmawiamy, to oni podkreślają to, że mediacja czy mediator to jest ktoś, kto ma wytworzyć taki obszar, tak, że my możemy wspólnie stanąć z boku i zobaczyć to, co się dzieje i o tym porozmawiać, ale żeby to było możliwe, to potrzebujemy narzędzia, którym jest język. Takim, żebym ja mogła usłyszeć drugą osobę i powiedzieć też rzeczy, które są dla mnie istotne i takie dotykające w sposób nie obrażający, nie oceniający, nie taki zamykający dyskusję. No i tutaj jakby ja też nie chcę absolutnie wchodzić w kompetencje pani Natalii, tylko myślę sobie o tym, że tak przenosząc to właśnie na obszar terapii, że tutaj mediacja pewnie z terapią ma akurat w tym momencie dużo wspólnego.
No bardzo dużo wspólnego.
Jest to taka opowieść o języku, o próbie wytworzenia języka jako narzędzia, którym my możemy się posłużyć do tego, no, żeby spróbować w ogóle zrozumieć siebie i drugą stronę. No, myślę, że pan filozof też tutaj mógłby pewnie w kwestii języka parę swoich uwag dorzucić, natomiast no, tyle takiej uwagi z mojej strony, że to jakoś jest dla mnie bardzo istotne, to narzędzie właśnie.
No właśnie, bo jak jest konflikt, to każdy właściwie wykrzykuje swoje zdanie i swoją pozycję umacnia w tym konflikcie i to absolutnie nie zbliża tych osób, tylko je oddala. Bardzo to dużo jest spraw. Pierwszą część naszej rozmowy właśnie podsumuje może nasz filozof i etyk, dodajmy, jak to jest z filozoficznego punktu widzenia z tym konfliktem i potrzebą mediacji.
Przede wszystkim trzeba się zgodzić z tym, że konflikty występują wśród ludzi najnaturalniej w świecie.
I nie jest teraz jakiś taki czas wyjątkowy, że się wszyscy konfliktują.
To nie jest czas wyjątkowy, tylko to jest coś, co towarzyszy ludzkości od jej zarania i prawdopodobnie będzie jej towarzyszyć zawsze. Tyle, że nasz postęp cywilizacyjny w stosunku do ubiegłych lat i epok polega na tym, że uczymy się coraz lepiej znajdować takie narzędzia, jak na przykład mediacja, zinstytucjonalizowana mediacja, która pomaga nam te konflikty łagodzić i bezpieczniej przez nie brnąć. Natomiast konflikty posiadają różne podłoża. Zwykle ich zaczątkiem jest jakaś postać kryzysu, który prowadzi nieuchronnie do takiego konfliktu i to może być zupełnie prozaiczny kryzys i może to być bardzo poważny kryzys, a sama natura konfliktu jest pokłosiem tego, że występujemy w naszym skupisku czy gromadzie społeczności ludzkiej jako indywidualności, które posiadają własne, czasem chropowate charaktery.
Oj tak. Wiem coś o tym.
Posiadamy, reprezentujemy, czy wyznajemy, podzielamy różne zestawy wartości, kierują nami, napędzają nasze działania, różne interesy. Konflikt w języku łacińskim oznacza ścierać się, czy walczyć ze sobą. I w istocie rzeczy ten konflikt ma taką naturę ścierania się ze sobą, czy wadzenia się ze sobą naszych indywidualności, którym w dodatku towarzyszy jeszcze brak dostatecznego dystansu do siebie.
Egoizm,
który często przeradza się w narcyzm, o czym już dyskutowaliśmy podczas jednej z audycji. Brak samokrytycyzmu. No i last but not least, ale emocjonalność, taka rozdęta emocjonalność, która całkowicie zaślepia nas na możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek konfliktu. Podszyte emocjonalnością konflikt wymaga właśnie takiego, jak to niegdyś mówiono, rozjemcy, arbitra czy sekundanta, a w nowej szacie językowej mediatora, który zupełnie z zewnątrz, posiadając odpowiedni dystans, obniżoną temperaturę emocji, dużą dozę samokrytycyzmu.
I cierpliwości, dlatego ja bym nie mogła być mediatorem na przykład.
Tak. Z zewnątrz, przyglądając się temu, potrafi znaleźć często zadowalające obie strony rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym pani Nadia Kostrzewa-Nowak wspomniała bardzo słusznie, To rzeczywiście, to długo by na ten temat można mówić, więc krótko tylko. Hans-Georg Gadamer ukuł taką tezę, która mocno przyjęła się w filozofii współczesnej, a brzmi ona najkrócej mówiąc tak, że język w istocie jest medium porozumienia, więc tym najistotniejszą płaszczyzną wychodzenia z konfliktów i przechodzenia do porozumienia, którego nie należy jednakowoż mylić z pojednaniem, bo od porozumienia
dobrze,
do pojednania jest jeszcze
bardzo ważne rozróżnienie.
Daleka droga. To rzeczywiście trzeba wypracować jakby wspólny słownik. Bo jak się okazuje, mimo że posługujemy się tymi samymi słowami, czy terminami, nazwami, to jednak często bywa tak, że wiążemy z nimi stosunkowo różne znaczenia, nie w sensie leksykalnym, ale nawet w sensie emocjonalnym, czy indywidualnościowym, czy intencjonalnym. Znaczy, wiążemy z pewnymi terminami określone wyobrażenia, które napędzają nasze rozumienie słów, w związku z czym dalece się między sobą różnimy i popadamy w sieć rozmaitych nieporozumień, kryzysów, konfliktów, które wymagają potem takiego rozstrzygnięcia i mediacji. Natomiast tej mediacji, jak mówi Gadamer, nie osiągniemy, jeśli nie doprowadzimy do wypracowania jakiegoś wspólnego słownika, języka,
Wspólnego rozumienia tych samych słów,
ale jeśli można, jedna tylko pociecha, która płynie z refleksji Gadamera, jest ona taka, że gdyby nie nieporozumienia, zwady, do których między nami dochodzi, to najprawdopodobniej nie potrafilibyśmy wyostrzać swoich umiejętności rozumienia drugiego człowieka, ba, zaniknęłaby w ogóle potrzeba rozumienia siebie nawzajem i zapadalibyśmy się w siebie jak leibnizjańskie monady.
Czyli jesteśmy skazani na konflikt. Nie wiem, czy to optymistyczne, czy też nie, ale no taka jest nasza natura i w tym momencie bez mediacji, mediatorów nie, absolutnie wyruszymy z miejsca. Za minutę w pół do dziesiątej. Teraz trochę muzyki. Rozważmy to wszystko, co powiedzieliśmy i wracamy po przerwie do naszej dyskusji. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up.
And now I'm all upon you, what you expect. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś rozmawiamy o mediacji, bo dziś Międzynarodowy Dzień Mediacji, przypominam. I rozmawiamy z panią Natalią Lejbman, Nadią Kostrzewą-Nowak, Romanem Lepertem i Piotrem Demyrackim. Wracamy. Witamy się jeszcze raz z tymi, którzy dopiero do nas dołączyli. Właśnie. I teraz sobie tak to rozmawialiśmy w przerwie. Jaki jest mediatora sukces i jak to wygląda w skali całej Polski? Pani Natalio, coraz więcej tych mediatorów jest angażowanych do spraw i dobrze to wygląda. To, no nie jeszcze może idealnie, ale jednak.
To znaczy widać cały czas jakby postęp i idziemy w dobrym kierunku, jeśli chodzi o mediację, czyli tych mediacji jest coraz więcej. Myślę, że też w tym procesie pomogło nam ustawodawstwo, które od 2016 roku zakłada, że w zasadzie w tej początkowej fazie składania chociażby pozwu do sądów w jakiejś sprawie konfliktowej, spornej, musi być zawarta informacja, czy strony próbowały
mediować
ze sobą.
No właśnie, tak? Bo żeby odbyć w ogóle mediację, rozpocząć ją, to musi być zgoda obu stron.
Oczywiście.
Czyli to już jest takie wstępne wyrażenie deklaracji, że chcemy jednak się porozumieć. A jeszcze jakąś statystykę, niech pani nam tu optymistyczną powie, to będzie nam od razu
2016,
lepiej.
Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji 1053. Mówimy o sprawach prowadzonych przez sądy. A 2016 już 3451, więc no jest ta tendencja wzrostowa.
Potrzeby mediatora? Tak. A ile się udało rozwiązać pozytywnie, czyli ugodą zakończyć?
To jest 2006 rok, 550. Tak, z tych 1050, a w 2016 już prawie 3000. Więc no, cieszy to. Mediatora cieszy, że ta idea mediacji się rozszerza i że ja też współpracując z sądami widzę, że sędziowie również widzą taką potrzebę i nakłaniania stron do mediacji. Ponieważ mediacja jako proces porozumiewania się, wypracowywania pewnych konsensusów de facto powinien skończyć się, jeżeli strony dojdą do wypracowania wspólnego stanowiska, ugodą. Ugodą, którą przy rekomendacji mediatora praktycznie prawie w całości zatwierdza najczęściej sąd, do którego ta ugoda jest skierowana. Dla stron myślę, że jest to korzyść niebywała, ponieważ na pewno zaoszczędza czas.
I nerwy. I nerwy. Wstyd, że nie wyciąga się w sądzie,
oczywiście,
jak to mówią, brudów.
Jasne. Czas, pewnie też i środki finansowe. I no, ugoda zawiera w sobie, to nie jakby mediator narzuca rozwiązania, ale strony przy pomocy mediatora, przy aktywnej postawie mediatora wypracowują no, porozumienie, które zawiera pewnie trochę i ustępstwa.
Nie musi tak być, bo inaczej.
Pewnie trochę i ochłonięcie, jakby odrzucenie emocji, bo to mediator też pomaga wskazać no, to sedno konfliktu, z którym strony przyszły do mediacji. Mhm.
Ale to jest jeszcze ważne, drodzy Państwo, żeby te strony skonfliktowane w ogóle namówić do tego, żeby zaczęły jakąkolwiek mediację, bo mogą stać na takim stanowisku, że nigdy w życiu albo ty, albo ja, albo my, albo wy i koniec.
Sami swoi się przypominają.
Sami swoi, tak. Nieśmiertelny film.
Tak, zaczynając być...
I upłota.
Kiedy tak. Zaczęłam mediować, właśnie ten film Sami swoi i zastanawiałam się, czy byłabym w stanie pogodzić te dwie strony i próbowałam gdzieś tam rozważać na różne strony, ale też i różnymi środkami, metodami pracy mediatora i myślę, że byłoby trudno. Dlaczego? Tylko jeszcze kilka słów, ponieważ najważniejsze jest w pracy mediatora, żeby strony przyszły ze sporem, kiedy ten spór nie jest jeszcze zapieczony.
Tak, kiedy siekiery jeszcze nie
tak,
są
kiedy rzeczywiście jest jeszcze jakieś takie pole do ujawnienia potrzeb obydwu stron, do ochłonięcia z emocji, do wypracowania stanowiska bez takiego olbrzymiego, wieloletniego zaangażowania
negatywnych emocji, złości,
agresji. To jest bardzo istotne i cieszę się z tego, że ustawodawcy też to zauważyli. Mhm.
Właśnie, pan doktor Piotr Domracki powiedział porozumienie, a pojednanie. No właśnie, bo możemy się jakoś tam porozumieć, tak? Ale pojednać się... Czy można się po takim konflikcie, drodzy państwo, pojednać? Bo dobrze byłoby, żeby sobie wybaczyć, no bo pojednanie to jest takie wybaczenie sobie winy, podanie ręki. To, czego oczekujemy na przykład podczas Wigilii i wtedy mówimy o tym, że się wszyscy pojednać na tę jedną noc możemy, a potem to już niech się dzieje, co chce. Jak to jest z tym? To się da zrobić, żeby od takiego no bardzo delikatnego, kruchutkiego porozumienia dojść do jednak do pojednania. Myślę... Bo takie kruchutkie porozumienie to można zerwać w każdej chwili.
Myślę, że to jest możliwe, natomiast droga do wybaczenia jest drogą bardzo trudną. Tak? I może ona, to wybaczenie ma wartość, jeżeli jest faktycznie głęboko przeżyte. To znaczy, jeżeli ono dotyczy takich głębokich części naszej osobowości, gdzie my podejmujemy decyzje nie tylko z racjonalnego punktu widzenia, tak jak ty mówisz, że no i są okoliczności i fajnie by było lub trzeba by wybaczyć, tylko kiedy ta zmiana dzieje się na takiej płaszczyźnie emocjonalnej, kiedy ja dochodzę do takiego momentu, w którym w moich emocjach dzieje się też proces pewnego uzdrawiania i ja mogę odpuścić, tak? Odpuścić winowajcy, przebaczyć mu. Są to bardzo piękne chwile, gdy się może w nich uczestniczyć, bardzo też trudne chwile, bo wiążą się też z tym, że ja w jakiś sposób rezygnuję trochę z tej roli ofiary, kogoś, kto został skrzywdzony. Wybaczam, odpuszczam, niejako tak z siebie to wyrzucam.
Ale też zdejmuję z
tak,
głowy...
Tak, zdejmuję ten ciężar, więc to jest bardzo skomplikowany proces. I myślę, że niewielu ludzi w takim swoim rozwoju wewnętrznym jest w stanie to w tak głęboki sposób przeżyć. To pewnie jeszcze zależy od rodzaju ran, których doznaliśmy i od rodzaju konfliktu, sporu i bólu, który się za tym kryje. Dlatego mi się w mediacji właśnie to szalenie podoba, to rozróżnienie, że ktoś nas zaprasza do porozumienia i zaprasza też do wzięcia odpowiedzialności za to porozumienie, natomiast nie ma tam takiej sfery, że to pojednanie jest czymś obowiązkowym. Jeżeli się wydarzy, jest to coś pięknego, niejako w bonusie i zwieńczenie też takiej trudnej wewnętrznej pracy, natomiast ono nie jest konieczne do tego, żeby było to porozumienie.
Porozumienie, czyli nie wymagajmy, nie naciskajmy, wszystko ma swój czas.
Na każdym etapie mediacji strony mają prawo wycofać się z tego postępowania również, tak? Czyli to też jest zagwarantowane, że jeżeli ktoś stwierdzi, że nie, to jest za trudne, nie pokonam tego, co we mnie gdzieś tam tkwi, to można na każdym etapie się z tego procesu wycofać.
Gdybym miał jakoś, używając ogólniejszych kategorii, opisać to, o czym mówimy, to użyłbym takiego rozróżnienia spotykanego w literaturze, jeżeli chodzi o zjawisko kryzysu, bo kryzys jest bardzo często źródłem konfliktu, jest czymś, co poprzedza konflikt. No i w literaturze dokonuje się między innymi takiego rozróżnienia na kryzys załamanie, czyli rozpad inaczej tego, co mamy, i kryzys przełom. No i teraz w tym pierwszym przypadku porozumienie pewnie jest wszystkim, co daje się osiągnąć, i ono, powiedziałbym, jest wartością bezcenną. No wyobraźmy sobie na przykład rozstających się małżonków, którzy w danym momencie, wtedy kiedy się rozstają, nie są gotowi do tego, żeby się pojednać z różnych powodów, nie wnikając już w przyczyny, dla których tak się dzieje, ale mają na przykład sprawy, które muszą rozwiązać. No chociażby kredyt. Opieka nad dziećmi albo spłata kredytu właśnie. I wtedy konieczne staje się porozumienie. Natomiast ten drugi rodzaj kryzysu, kryzys przełom, to jest coś, co de facto powoduje nasz rozwój, tak?
Można wzbogacić.
Tak, przepracowanie kryzysu, przeżycie go, pokonanie, prawidłowe rozwiązanie konfliktu, który w wyniku tego kryzysu się pojawił, może być de facto czynnikiem naszego rozwoju.
I tu postawimy kropkę. Wiem, że filozof nie zabrał głosu, ale zabierze go natychmiast po piosence i w trzeciej części już podsumowującej naszą rozmowę. No właśnie, pytanie brzmi, co nas skłania do tego, abyśmy doszli do porozumienia? To takie pytanie teraz do rozważenia podczas piosenki. I czy jeśli któraś ze stron odpuści więcej, to nie czuje się przegrana, bo to bardzo często jest tak, że konflikt nie może być rozwiązany, bo wszyscy uważają, że jak dojdzie do porozumienia, to oni za dużo odpuszczą i ktoś będzie ich posądzał o słabość. To za chwilę. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up in the northeast wind. Sailing on summer breeze, dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia trzecia i ostatnia część naszej debaty. Dziś rozmawiamy o mediacji, bo Międzynarodowy Dzień Mediacji jest. I już oddaję głos doktorowi Piotrowi Domerackiemu, filozofowi, etykowi, którego właśnie pytam najpierw o to, czy to odpuszczenie swojej racji nie jest klęską. bo tak bardzo często się uważa i dlatego z tych pozycji konfliktowych trudno zejść. Na przykład, kiedy pracodawca spiera się z pracownikiem. I jeżeli, nie wiem, uzna rację pracownika, to może sobie pomyśleć, że no jest pod presją i teraz jak już jednemu ustąpi, to drugiemu. To tak samo, że jak rząd, prawda, mówi, no jeżeli ustąpię tym, to za chwilę wyjdą tamci. Każdy ma jakieś życzenie, zawsze jest coś do ugrania. To nie ustępuje nikomu, bo się okaże swoją słabość i tak dalej, i tak dalej.
No dosyć często tak to rzeczywiście wygląda, dlatego tak trudno nam zawierać porozumienia czy ugody, ponieważ obawiamy się, wyciągając rękę do drugiej strony, że ten gest zostanie odczytany jako wyraz naszej słabości. To też zachowania w sytuacji konfliktu bywają rozmaite. One przebiegają całą gamę różnych postaw, od takich ucieczkowych na przykład, które polegają na tym, że wystrzegamy się i za wszelką cenę unikamy konfliktu, po to, żeby potem nie przechodzić tej gehenny z nimi związanej. Ewentualnie, jeśli już popadamy w konflikt, decydujemy się rezygnować z własnych dążeń, ponieważ nie jesteśmy w stanie psychicznie, czy egzystencjalnie, mentalnie przejść całej tej sytuacji, która związana jest z burzą emocji i procedurami mediacyjnymi. Są osoby, które na przykład reagują na sytuację konfliktową szukaniem jakiegoś wsparcia zewnętrznego, jakiegoś autorytetu. Jest wreszcie to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli postawa, w której odwołujemy się do jakiejś trzeciej strony, która miałaby, będąc nieuwikłaną w konflikt, z zewnątrz rozsądzić, po czyjej stronie leży racja. Z reguły oczywiście towarzyszy temu takie domniemanie, że mediator, czyli ta trzecia strona, przychyli się do naszej racji. No i często bywają też na tym polu gorzkie rozczarowania, ponieważ mediator nie ma za zadania przychylać się do żadnej ze stron, tylko ma w sposób możliwie bezstronny, nie angażując się w ten konflikt z zewnątrz, z odpowiednim dystansem, możliwie obiektywnie rozsądzić dany spór. Są osoby, które na przykład reagują na konflikt w ten sposób, że podejmują dość czasem brutalną, zwykle agresywną walkę w celu zniszczenia przeciwnika. I tego rodzaju zachowania bywają takie osoby, które uważają za jedyny możliwy sposób rozwiązywania konfliktu.
Unicestwić przeciwnika.
Unicestwić zdecydowanie przeciwnika, zemścić się na nim, tak? I wreszcie ostatnia taka postawa, na którą można wskazać, niezwykle cenna i równie rzadka, to potraktowanie konfliktu jako wyzwania, jako problemu do rozwiązania, czyli takie konstruktywne rozumienie konfliktu interpersonalnego. Natomiast to się dzieje stosunkowo rzadko. A jeśli można, to jeszcze ten ciąg przechodzenia od porozumienia do pojednania. Tak? Warto też zwrócić uwagę na to, że ani porozumienie nie gwarantuje pojednania, ani pojednanie niekoniecznie oznacza powrót. Dlatego, że kiedy mówimy o niezwykle trudnych, bolesnych sytuacjach, które wymagają mediacji, takiego rozsądzenia, to są sytuacje, które mają charakter procesualny i warto na to zwrócić też uwagę, że konflikty nie są aktowe, jednorazowe, tylko na konflikt należy patrzeć jako na pewien proces rozciągnięty w czasie i tak też należy na niego reagować w sytuacji mediowania między stronami. Mhm. I w związku z tym pewne procesy okazują się, kiedy ten konflikt jest jak... To zostało już wspomniane w poprzedniej części, zapiekłe, to sytuacja między stronami jest często już nieodwracalna i nawet jeśli dochodzi między nimi do porozumienia, a nawet do pojednania, to niemożliwa jest już ostatnia instancja, czyli powrót do sytuacji sprzed konfliktu.
Bo tego się już gumką nie da wymazać. Kochani, tak, kilka słów podsumowania jeszcze, bo kończymy już.
Jak gdybym miał...
Jakieś optymistyczne przesłanie, panie profesorze.
Jedno z takich optymistycznych przesłań kojarzy mi się z tytułem książki Johna Stewarta, zatytułowanej Mosty zamiast murów. Ja spostrzegam działalność mediacyjną jako taką próbę budowania mostów pomiędzy stronami, które chcą koniecznie wybudować mury. Więc tak bym podsumował swoją wypowiedź.
Pięknie, metaforycznie. Panie, panie Kryciusieńko.
Ja bardzo dziękuję, że ta audycja dzisiaj się odbyła, ponieważ ona wpisuje się jakby w propagowanie idei mediacji, a myślę, że warto rozmawiać, a mediacja jest takim obszarem, miejscem, gdzie można ze sobą porozmawiać. Przytoczę takich już rozwiedzionych małżonków podczas jednej mojej mediacji, którzy powiedzieli, proszę pani, my ze sobą wcześniej nie rozmawialiśmy. Dopiero mediacja pozwoliła nam usiąść twarzą w twarz i przekazać sobie rzeczy, o które nam chodzi, o które się spieraliśmy tyle czasu. Także dziękuję.
To my dziękujemy bardzo.
Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję, dlatego że faktycznie jest to taki aspekt naszego funkcjonowania w świecie, który jest jakoś ostatnio, tak mam wrażenie, odsuwany i zapominany, że można rozmawiać, tak? Że to jest nawet w sytuacjach konfliktowych, emocjonalnych, sytuacjach trudnych, że my mamy narzędzie do tego, żeby zmierzyć się z czymś, co jest dla nas kłopotem, że pójście w konflikt nie jest jedynym rozwiązaniem, że są jeszcze alternatywy.
Bardzo państwu dziękuję. My rozmawiamy tu cały czas i różne tematy podejmujemy i bardzo dziękuję, że możemy się właśnie tak pięknie porozumieć, chociaż przecież każdy z nas ma swoje zdanie i różnimy się i to jest też piękne, że się różnimy, bo inaczej byśmy nie byli dla siebie ciekawymi obiektami poznawczymi, jak to mawiają w nauce. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Pani Natalia Lejman, dziękuję bardzo.
Dziękuję
pani
bardzo.
Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Roman Lapert, dziękuję bardzo.
Dziękuję,
i pan Piotr Damerecki. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Ewa Damska, kłaniam się państwu. Do usłyszenia za tydzień. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.